Cieszę się z tego tekstu, który był czytany na samym początku, który mówił właśnie nam o miłej ofierze Bogu. Co jest miłego Bogu? Co możemy dać Bogu, gdy On wszystko posiada? I powiedziane jest, że Bóg, mimo że nas stworzył, to oczekuje ofiary miłej dla siebie. Jest to duch skruszony. Serce skruszone i zgnębione. Przekład ekumeniczny mówi serce pokorne i żałujące. Skruszony, czyli pokorny. Wyraz pokorny, wziąć tak z oryginału, oznacza umysł nisko położony. Tak dosłownie. Dosłownie jest to zbitka dwóch wyrazów. Jest tam wyraz umysł i taka dolina, taka depresja. I właśnie umysł, który jest tak bardzo nisko, aż w depresji. Czyli stan umysłu, taki stan umysłu naszej postawy, w której nie ma żadnej chęci wywyższania się. Jest taki stan naszego wnętrza, że nie chcemy się wywyższać. No i teraz, co zrobić, żeby taki stan posiąść? To nie jest takie proste. To musi przyjść Boże ugniatanie. A żeby to się w nas wytworzyło, ale musi być chęć. Musi być nasze przyzwolenie. Bo inaczej Bóg nas złamie. Ale jeśli On chce ugnieść, a wiemy, że gliny się nie łamie, pod warunkiem, że ona jest jeszcze wilgotna. Bo ona stwardnieje, to trzeba ją wtedy kruszyć, ale już z niej nic nie zrobimy. Najwyżej możemy tylko sklejać. Natomiast jeszcze ona jest w stanie wilgotnym, elastycznym, to można kształtować, gdy nie wyjdzie jeszcze raz i jeszcze raz. A więc właśnie, gdy się poddamy Bogu i będziemy mieli ducha pokornego i żałującego, to Bóg tym nie wzgardzi i będzie to dla Niego miła ofiara. I otwórzmy Ewangelię według Łukasza, rozdział 11. I będziemy tę myśl kontynuować. Ja się oczywiście nie umawiałem z nikim, ale to Bóg daje nam dzisiaj swój posiłek duchowy i też dał taki mi na moje serce, do moich myśli, też dał mi taki tekst, dość długi tekst, ale bardzo interesujący tekst. Ewangelia według Łukasza, rozdział 11 i wiersz 37 i niżej. 1113 stronica, wiersz 37. A gdy to Jezus mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. Ujrzawszy to, faryzeusz dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego, teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest zewnątrz kubka i misy. Ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest głupiestwa i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a to wszystko dla was będzie czyste. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i rudy i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. A wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać. Biada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. A odpowiadając, rzekł jeden z uczonych w zakonie do niego, nauczycielu, mówiąc tak, i nas znieważasz. On zaś rzekł, i wam, zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. I może tylko tyle, chociaż chciałbym czytać do końca jeszcze, ale może tylko tyle, abyśmy to mogli wszystko razem teraz ogarnąć. Gdy czytałem sobie Pismo Święte, jak co rano, 2-3 rozdziały z ołówkiem w ręce i właśnie gdy napotkałem tutaj ten wiersz 41, on mnie zaintrygował, bo całość znam bardzo dobrze, podobnie jak i wy, znamy dobrze ten tekst, prawda? Ale wiersz 41 mnie tak nagle zaintrygował. Jest tam mowa o jałmużnie. Jałmużna to są pieniądze. Jeśli trzeba komuś dać jałmużnę, to wiadomo, że dajemy 50 groszy, złotówkę, 2 złote, 10 złotych. Ale to jest jałmużna. To są pieniądze. A tymczasem tu Pan Jezus nie mówi o pieniądzach. Tylko mówi, dajcie to, co wewnątrz. I zacząłem rozmyśleć. I właśnie chcę się podzielić tym moim rozmyślaniem porannym nad tym tekstem. I wiersz 37 mówi, a gdy to mówił? Co Jezus mówił? Spójrzmy. Choćby tylko 3 wiersze wcześniejsze, pomijam już dalej, żeby nie było za długo, a tylko wcześniejsze 4 wersety. Jest tam mowa o świecy, która ma być widoczna, a nie pod korcem. Jest tam mowa o naszym zdrowym oku. Gdy ono jest chore, to i całe ciało jest chore, ciemne, nie świeci. Gdy ono jest zdrowe, nasze oko, to znaczy, że i całe ciało jest jasne. A więc, żeby w tym świecie, gdzie świecimy jak światła wśród tego rodu złego, przewrotnego, zdrowo świecić, to musi być zdrowe nasze wnętrze. I jest powiedziane tutaj, bacz więc, by twoje światło, które jest w tobie, bo ono może być na zewnątrz, ale Pan Jezus mówi o świetle we mnie, to, czego nie można podrobić, co się łatwo może ujawnić przez odruch na przykład. Pamiętamy Safirę i Ananiasza. I gdy kiedyś czytałem, to tak mnie taka myśl przyszła, co ich zabiło. Szczególnie Safirę. Co zabiło? I wśród wielu odpowiedzi ta jedna mi przyszła, odruch. Czy za taką kwotę? Tak, za taką. Odruch. Odruch kłamstwa. Normalnie człowiek uczciwy, prawdomówny, to się zaczerwieni, zająknie, spojrzy w bok, przemyśli i dopiero i się zdradzi, że kłamie. A to nagle tak prosto oczy patrzy i huknęła kłamstwem. Pomyślałem sobie, odruch nas zdradza. I właśnie to światło jest wewnątrz. I ono musi być prawdziwe z tym, co jest na zewnątrz, z naszymi słowami, z naszą postawą, z naszą mową ciała. I gdy właśnie Jezus to mówił, nagle go ktoś zaprosił, ktoś, faryzeusz, członek jednego ze stronnictw. Znamy takie dwa główne stronnictwa, faryzeusze i saduceusze. I właśnie faryzeusz go zaprosił na posiłek. I pomyślałem sobie, no, na posiłek. Jak chcemy z kimś porozmawiać, to go zapraszamy na kawę, prawda? Aby usiąść i pogadać. Na posiłek. Jak sobie wtedy przypomniałem, sprawa posiłku, co tutaj Panie byś chciał mi powiedzieć? I Pan mi coś przypomniał. Co Pan mi przypomniał? Wszyscy pamiętamy ten fragment. Posłuchajcie. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie ku lepszemu, lecz ku gorszemu. Specjalnie Wam nie podaję miejsca. Za chwilę podam, ale na razie nie podaję, żebyśmy pomyśleli. Schodzicie się ku gorszemu. Na członkowskie zebranie? Na wieczerzę pańską. Jak chcesz otworzyć sobie, proszę bardzo, to jest 1 Koryntian 11 rozdział, wiersz 17 i niżej. I apostoł Paweł mówi, gdy się schodzicie, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy, posiłek. I wiersz 21 właśnie mnie zaintrygował i sobie zaznaczyłem wyraz każdy. Dalej sobie zaznaczyłem wyrażenie zabiera się niezwłocznie. Dalej. Własnej wieczerzy. Każdy zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy. Jakie są skutki tej przyjemnej wspólnoty, społeczności, tej koinonii przy stole? Jakie są skutki? Jedni są głodni, bo nie mieli własnej wieczerzy. Przecież to były czasy ustroju niewolniczego. Było sporo niewolników w tym zborze. Oni nie mieli swojej własności. A inni przyszli jak na piknik. Przyszli, prawda, z koszykami pełnymi różnego jadła. I Kary się usiadł i ciach, 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 je ogryza, prawda, i odrzuca, a ten siedzi tam, prawda, i patrzy, i się modli. Jeden jest pijany, bo też pili i wino, a tamten jest cały czas głodny. Zaprosił Pana Jezusa na posiłek, a więc do miłej, przyjacielskiej pogawędki, do rozmowy. A tymczasem w zborze chrześcijańskim, i to w zborze charyzmatycznym, i zielonoświątkowym, co jak co, ale zbór w Koryncie takim był. Patrzymy, że przy wieczerzy pańskiej taka jest niesprawiedliwość. Dlaczego? Dalej wracając oczywiście do naszego tekstu z Łukasza 11 rozdział, jest wiersz 38. Ujrzawszy to faryzeusz. Co ujrzał faryzeusz? Coś gorszącego? Powiedzcie mi, patrząc na wiersz 37. Co faryzeusz ujrzał gorszącego? Nie. Że zasiadł do stołu. Czy to jest coś gorszącego? Zasiadł do stołu, a on to ujrzawszy, u niego w głowie tam czkliknęło coś, miał tam kwadracik wyrysowany i nie ma Pana Jezusa w kwadraciku. I się dziwi, czemu cię nie ma w kwadraciku? Jakiś to był kwadracik. Nie umył przed posiłkiem swoich rąk. Czyż on się z Panem Jezusem umówił, żeby go obserwować? Czy on się umówił, żeby z nim trochę pobiesiadować, porozmawiać? I właśnie zacząłem się na tym zastanawiać. Ujrzawszy. I przypomniał mi się pewien werset. Filipian 2 rozdział, piękny rozdział, wszyscy znamy ten rozdział. Nie będę tego rozdziału opisywał, przecież wszyscy jesteśmy miłośnikami Biblii, czytamy, znamy, rozumiemy, wiemy, więc nie będę tej całości, ale wiersz tylko 4 przeczytam. Niechaj każdy patrzy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Wyraz baczy. Przekład ekonomiczny mówi, zwraca uwagę. Niech każdy uwagę zwraca nie tylko na swoje rzeczy. To jest obowiązek. Miłować bliźniego jak siebie samego. Więc najpierw muszę siebie tak miłować, dowartościowywać i bliźniego akceptować. Ale musi być i jedno, i drugie. A więc uwagę zwracać na dobro i własne, i też drugiej strony. Natomiast faryzeusz nie ma takiej postawy. To występuje w tym drugim rozdziale od wiersza 25 taki osobnik jak Epafrodyt. Epafrodyt. List do Filemona mówi o Epafrasie z kolei. Jak Paweł określa Epafrodyta? Jest to brat w Chrystusie. Jest coś bardzo bliski. Jest bardzo ważny. Brat. Współpracownik, współbojownik i wasz wysłannik, który ma usłużyć mojej potrzebie. Epafras, bo niektórzy mówią, że Epafrodyt i Epafras to jest ta sama osoba, z listu do Filemona, jest powiedziane, że jest mój współwięzień w Panu. I czytałem w pewnym komentarzu, że Epafras postarał się znaleźć w więzieniu jako więzień razem z Pawłem, by tam mu służyć w celi. Pawła uwięziono, prawda, w celach, z powodów politycznych, religijnych, politycznych. A Epafras chciał się tam dostać, żeby mógł usługiwać dzień i noc. Przecież Paweł miał słabe zdrowie. Nie wiem, czy o tym wiecie. Wiecie. Trzeba mu usługiwać, pomagać. Dlatego Łukasz mu towarzyszył tyle miesięcy, czy nawet i lat. Łukasz lekarz. I właśnie Epafras się postarał znaleźć w więzieniu. Co przeskrobał, jak to zrobił, nie wiem. W każdym razie był z nim w jednej celi. To właśnie jest ktoś, kto troszczy się. Kto chce pomóc kosztem siebie samego. Czemu się dziwił właśnie, wracamy znów do Łukasza, 11 rozdział, czemu się dziwił właśnie ten faryzeusz, że Pan Jezus nie umył rąk? Dobry zwyczaj. Higiena jest dobrym zwyczajem. A czy tu chodziło o higienę? Nie. Tu chodziło o gest rytualny. Tu nie chodziło o solidne umycie, wiecie, takim dobrym mydłem, żeby aż ten wódz spłynął. Nie. Przynosili takie małe naczynko, maczało się tam koniec palców i się to robiło w ten sposób. I tak właśnie robiło i koniec. To było umycie rąk. Ale to mycie rąk było ważne, bo to była nauka starszych. Bo to było polecenie starszych, to była tradycja, to był rytuał. Wiecie, dawniej, na początku, gdy ktoś pokutował, to rozdzierał. Miał najlepszą koszulę, garnitur, rozdzierał wszystko, prawda, i pokutował. Ale potem stwierdzili, że nie ma sensu, więc tam naszywali, właściwie fastrygowali kawałek materiału. I w tym szale tego rozdzierał, prawda, kawałek materiału oderwał. Wszystko jest gotowe, tylko to odleciało. Chodziło o rytuał, nie chodziło o gest prawdziwej rozpaczy. Chodziło o rytuał, żeby się stała zadość literze. Dlatego też Pan Jezus, zaraz sobie znalazłem też i to miejsce podczas mojego rozmyślania, w Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, i tam jest wiersz drugi i niżej, na pytanie, gdy oni mówią, dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. Jak im odpowiada Pan Jezus? Dlaczego to Wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki Waszej? Inaczej przeczytam. Dlaczego Wy przestępujecie przykazania Boże dla przykazań kościelnych? Bo są tak zwane przykazania kościelne, no nie u nas, prawda, nie w naszym kościele, ale niektóre kościoły mają przykazania też i kościelne. I są Boże przykazania, dekalog, albo te dwa przykazania miłości Boga i bliźniego, ale są też różne przykazania danej wspólnoty kościelnej. Czasami one są potrzebne. Często one się zmieniają z upływem czasu. Adaptujemy je w miarę, prawda, a więc one nie są tak trwałe jak ten dekalog. A właśnie Pan Jezus im tutaj zadaje pytania i potem ich nazywa obłudnikami. I właśnie ten znany nam fragment z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, gdzie się rozpoczyna powiedziano przodkom. Znamy to wszyscy, prawda? Nie będziesz zabijał. Jak zabijesz, przed sąd pójdziesz, ale ja mówię, kto się gniewa, już jest zabójcą. Nie będziesz cudzołożył. Ja mówię, kto patrzy i ma myśl tylko, już jest cudzołożnikiem. I tak dalej, i tak dalej. Znamy to wszyscy z Mateusza, 5 rozdział. Ale Pan Jezus patrzył na sedno sprawy, na to, o co Bogu chodzi, a nie na przykazania dotyczące spraw zewnętrznych. To były sprawy zewnętrzne, rytuału. Dekalog nie dotyczy rytuału. Dekalog, 10 przykazań dotyczą postawy człowieka. Począwszy od Nie będziesz miał innych bogów obok mnie, postawa człowieka, aż skończywszy na ostatnim przykazaniu. I właśnie ten człowiek był już nastawiony w swoim kwadraciku na powierzchowne zachowania, na gesty. I może być kultura gestów, kultura poprawnych słów, poprawnych zachowań, ale wewnątrz jest zupełnie coś innego. Można kogoś dobrze wychować albo dobrze wytresować. I dziecko dobrze wychowane, ono wie, dlaczego to należy zrobić, a nie, że tak trzeba zrobić. Chyba wiemy, o co chodzi.
Amen.
Dlaczego to trzeba zrobić? Podziel się z tym jabłkiem, bo może być głodny. A nie podziel się tym zimniakiem, aby cię wszyscy pochwalili. Więc można kogoś wytresować, ale można kogoś dobrze wychować. I właśnie Jezus nas dobrze wychowuje. Ale ludzie wolą tresurę. Dlatego też Pan Jezus mówi mu w wierszu 39. Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy. Ale to, co jest wewnątrz, was nie interesuje. A tymczasem jest tam pełno łupiestwa, chciwość, złości, nieprawość. Inny przykład. A więc wy się koncentrujecie na sprawach zewnętrznych, a pomijacie to, co jest istotne. I właśnie wasz kwadracik powiada, że każdy, który jest trójkącikiem, albo rombem, albo elipsą, się nie mieści. Bo on musi być dokładnie kwadracikiem. Gdyby to był kwadracik z linii przerywanych, on się rozszerzy, zmniejszy, zawsze jakieś co innego, ale ma się żelazny kwadrat, to jeszcze byłoby pół biedy. Ale jak żelazny, to koniec, on się nigdy nie zmieści. On musi być dokładnie taki, jak ty jesteś zakodowany. Dlatego jesteś też cały czas nastawiony na drobiazgi, szczegóły, małostkowość. Interesują cię rzeczy błahe, nieistotne. Przecedzacie komara, a wielbłąda co? Połykacie. Patrzysz? Ołała, nie umył. Prawda, nie umył w ten sposób. Ołała. Wynosi. Ale patrzysz, że tamten ktoś zrobił gruby grzech. Ale jest kwadratowy. To jakoś to będzie. Wszyscy upadamy. I taka jest potem prawidłowość. Taka jest prawidłowość ludzi, którzy się koncentrują na rzeczach małostkowych, że chybiają tego, o co chodzi Bogu. I teraz jest wiersz 40. Zobaczcie, Pan Jezus usiłuje mu przekazać pewne zasady, które są w Bogu. Mówi do nich głupcy, czyli ludzie bez rozumu, ludzie niewłaściwie rozumujący. To nie chodzi o brak inteligencji. Tu chodzi o zabłąkanie w swoim sposobie myślenia. I zadaję mu pytanie, czy ten, który uczynił to, co jest wewnątrz, przepraszam, czy ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, bo faryzeusze interesują rzeczy zewnętrzne, więc Pan Jezus od tego rozpoczyna. Czy ten, który uczynił rzeczy zewnętrzne, nie uczynił też rzeczy wewnętrznych? Bogu się podoba duch skruszony. On patrzy do wnętrza. My patrzymy na zewnątrz. To, co jest na zewnątrz. Pamiętamy Samuela, prawda? Pamiętamy Dawida, pachole, które przychodziło. Bóg patrzy na serce, a nie na piękny widok, na piękny, postawny wygląd jakiegoś młodzieńca. Pan patrzy na serce. Ale Pan uczynił i jedno, i drugie. I właśnie Pan Jezus mówi, tu jest 0,5, tych drobiazgach zewnętrznych i w tych wewnętrznych jest 0,5. Znaczy 0,5, czyli pół i pół, 0,5, 0,5. I teraz to trzeba połączyć, żeby była całość, żeby była jedynka. I właśnie wtedy mi się przypomniał pewien piękny tekst biblijny. 5 rozdział Mateusza, wiersz 17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon lub proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz, czyli wykonać, tak? No właśnie, że nie. Właśnie, że nie. I tam jest wyraz dopełnić. Bo po grecku jest wyraz pleroma. I ten pleroma nie oznacza wykonać coś, zrobić, uczynki. Nie. Pleroma oznacza pełnię. Ta pleroma, pełnia jest w Bogu. On jest pełnią. Okrąg, ile ma kątów? Kwadrat, ile ma kątów?
Cztery.
A ile ma kątów okrąg? No wszystkie cztery. No właśnie, no właśnie. Tylko tam się każdy zmieści. I kwadratowy też się zmieści. Eliptyczny, trójkątny i z rąbem się wszyscy zmieszczą. Jest pełnia, w Bogu jest pełnia. Dlatego mówi, przyjmujcie jedni drugich tak, jak was przyjął Chrystus, list do Rzymian. Przyjmujcie, akceptujcie jedni drugich. To nie chodzi o grzech oczywiście. Nie. To chodzi o akceptację inności, odmienności, ale oczywiście w ramach tej samej tożsamości. Jako świętych. A jeden lubi mieć zarost, jak wasz pastor. A drugi też lubi, ale nie ma, bo żona mi nie pozwala. Ja chciałem mieć, tak. Żona mówi nie. Jestem jej posłuszny już prawie 40 lat. Jemu zazdroszczę, ale trudno. Ze względu na miłość do mojej żony nie mam zarostu, chociaż bardzo bym chciał. I się musimy nawzajem akceptować. Z tolerancją. Nie grzeszników, nie. Tylko ludzi, którzy mają różne upodobania, różne wyglądy. A więc drobiazgi, rzeczy błahe, drugorzędne. Nie te istotne, te najważniejsze, które mówią o tożsamości. A więc przyszedłem dopełnić. I stąd właśnie jest Pan jego nauczanie, to jest 5 rozdział Mateusza, jego nauczanie o tym, cośmy mówili, że powiedziano jest przodkom, ale ja wam powiadam. Dopełnić. Żeby to, co jest z zewnątrz, ja się powstrzymuję przed pożądliwością, to żeby było we mnie. Żebym ja wewnątrz siebie miał taki mechanizm, który sprawi, że ja patrząc na piękną kobietę, która pobudza we mnie, jako mężczyźnie, pewne emocje, co jest rzeczą naturalną, żebym miał taki mechanizm, który sprawi, że się nadal mogę na nią patrzeć, a nie poddawać temu, co ona we mnie wzbudza. I to trzeba sobie wypracować. I albo nie patrzeć więcej, a jeśli już, to pomodliwszy się w sobie słowami, Panie, dziękuję Ci za tak piękny stwór z tymi nogami i z tym biustem. Dziękuję Ci, żeś to stworzył. I jak spojrzę, patrzę na stwór Boży. Już inaczej myślę. Inaczej ją traktuję. Nie jak przedmiot, ale jako osobę. To trzeba sobie stworzyć mechanizmy obronne. I to właśnie jest dopełnienie, żeby się nie powstrzymywać, ale żeby się przemienić. I to jest właśnie chrześcijaństwo. Czyli mowa jest o życiu w Chrystusie. Chrześcijanin to jest ten, który należy do Chrystusa. Dlatego też, jeszcze dalej kontynuując, znalazłem taki piękny tekst, który u nas niezbyt szczęśliwie jest przetłumaczony, ale nowy przekład już to oddaje lepiej, ja tu wyjaśnię. List do Filipian, 1 rozdział. I tam jest wiersz 11, który to jest od końca teraz ja mówię. Pełni owocu sprawiedliwości. A więc owocu prawości, owocu niewinności, owoc. Owoc to jest efekt pracy drzewa. Teraz drzewa pracują. Jakbyśmy teraz obcięli jakąś gałązkę, to widzielibyśmy, jak ono płacze, jak soki się wylewają, bo ono pracuje. Już zaczynają puszczać pąki, liście, potem będą i tak dalej, aż będzie owoc. To jest wynik życia. I dlatego też wiersz 9. Oto się modlę, by wasza miłość, bardzo ważne, miłość do Boga i bliźniego, agapę, coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co jest słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owoców sprawiedliwości. I uwaga teraz chcę zwrócić, poznanie i wszelkie doznanie, to jest niezbyt szczęśliwe przetłumaczenie, tu chodzi i o cenę. W poznanie, ale i wszelką ocenę. Abyście ocenę, spostrzeżenie, wyczucie, abyście umieli odróżniać, wypróbować to, co jest istotne, od tego, co jest nieistotne. A więc miłość nas ma pobudzać do obfitowania, pełność, obfitowanie, abyśmy mieli zmysły wyćwiczone. Ten faryzeusz miał wyćwiczony, aby przyrównywać do kwadraciku, do kwadracika. Przyrównywać, czy się w kwadraciku on mieści. A tymczasem nie, bo miłość nie jest kwadratowa. Miłość jest jak nieogarnięty wiatr, jak woda, jak piasek. Ona jest niepoliczalna, ona jest no, nieogarnięta. Bóg jest miłością. Więc trzeba się nauczyć, jak daną rzecz z wyczuciem, z wiedzą praktyczną ocenić, czy jest to jest istotne, czy nieistotne. Trzeba nauczyć się, wiedzieć. Powiedziano Panu Jezusie, że nie dogasi czego? Klejącego się lnu. Nie dołamie trzciny. A nagle wziął powrózki, prawda, i przegnał i wywrócił im wszystkie stoły. Zobaczcie, to jak to jest? Tam Jezus nie jest kwadratowy wcale. Kwadrat mówi, że on nie rusza, jak ktoś tam tli się i kopci śmierdzi. On nie rusza, on nie, bo on szanuje to, co tli się. I on przychodząc mówi, ojej, w tym domu mojego ojca, co oni to narobili? Ale ja ich szanuję, ale kochani, dobrze, ja już nie patrzę, na to nie widzę. On odróżnił, co jest istotne od nieistotnego. I on wiedział, jak się zachować wobec Samarytanki, grzesznicy. Jak wobec tych, którzy chcieli ludziom usługiwać. To byli usługodawcy. Kochani, to byli usługodawcy. To nie byli handlarze dla forsy, dla biznesu. To byli ludzie, którzy pomagali pielgrzymom. Szedł pielgrzym, przychodzi i chce, nie będzie za sobą taszczył barana i prawda przez te wszystkie góry, tylko przyszedłszy kupi na miejscu. A też trzeba było i pieniądze wymienić. Te pieniądze, które mieli tam gdzieś regionalne, na właściwe pieniądze, na pieniądz świątynny. Kto miał mu to zrobić? I to były takie bankomaty. Takie bankomaty usługowe. Więc ja chcę powiedzieć, to nie byli ludzie nieuczciwi. Tylko ten system cały sprawił, że najważniejszy był ten biznes, ten harmider i smród po tych zwierzętach w Domu Bożym. Więc Pan Jezus to rozróżnił i mówi... Z domu modlitwy zrobiliście jaskinię zbójców. I wróciwszy teraz znów do Łukasza, 11 rozdział, tak. 41 wiersz. Dajcie to, co wewnątrz na jałmużnę. A to wszystko dla was będzie czyste. I właśnie nad tym tekstem sobie usiadłem i zacząłem rozmyślać. Jeśli chcę, żeby wszystko dla mnie było czyste, a więc ten z przysłowiowym wąsikiem czy brodą i ten bez brody, ten w dżinsach i ten w porządnym garniturze i tak dalej, wszystko to, co jest kulturą, co jest formą, co jest zewnętrzne, co jest względne. Nieraz przeżywamy szok kulturowy. Nieraz przeżywaliśmy, prawda? Ktoś przyjedzie z jakiejś tam miejscowości, już nie będę podawał przykładów, bo się sypie ich pełno różnych, jest zgorszony tym świeckim zborem w dużym mieście. Zgorszony jest. Bo u nich, gdy tam był w swojej miejscowości wiejskiej, zupełnie inaczej był. A tutaj zgorszony. Kończy się semestr, studentka, student Do domu wraca, siedzi i nie wie, co powiedzieć. Wreszcie w końcu z niej wyciągnęli. Ojej. Ja potem przyjeżdżam, patrzę, jakoś tak się ze mną chłodno witali. Bracie Kaziu, ja ci muszę powiedzieć, u was zboże i tak dalej, i tak dalej. I co ja im wyjaśnię? Usiłuję, ale oni mnie nie rozumieją. Teraz z perspektywy 20 kilku lat oni już wiedzą, w czym rzecz. Oni wiedzą. Gdy im właśnie mówię, że inne są warunki bytowania w dużym mieście, w jeszcze większym mieście, w jakiejś metropolii, są inne warunki bytowania. A inne są warunki bytowania w zasięgu tych kilkuset czy kilku tysięcy osób. Inne. I to nie jest grzech. Tylko po prostu inna sytuacja, gdy ptaszek mieszka w klatce, albo ten sam ptaszek potem lata sobie na zewnątrz. To jest inna sytuacja. I ptaszek w klatce tylko ma ładnie śpiewać, nic więcej. A ten na zewnątrz, on już nie myśli o śpiewaniu. Dzisiaj mówiłeś o ptaszkach. On patrzy, czy kot nie idzie. On patrzy, gdzie jest woda, aby się napić, bo już mu zasło w gardle. On potem biegnie tam, aby gdzieś podziobać, ale cały czas się patrzy, czy ktoś na niego nie czatuje. A w klatce? Jego nic nie martwi. Nawet ta rączka, która się wciska tam, też go nie martwi, bo wiesz, ta rączka, która go karmi. A więc jest tu potrzebne coś, co by jednym wyrazem można było zamknąć. Dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę. Myślałem sobie, panie, o co tu chodzi? I Bóg mi dał pewien wyraz. Ten wyraz ja znalazłem w pewnym wersecie. Posłuchajcie. Jako Boży współpracownicy nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, by służba nasza nie była zniesławiona. Boży współpracownicy. Teraz pomyślałem sobie o takich dwóch współpracownikach. Jeden się nazywa Słońce, a drugi Księżyc. To są czy nie są współpracownicy? Są. Wiemy dlaczego. Wiemy, jak jest ciemna noc. Jak Księżyc w pełni zaświeci, to jest bardzo przyjemnie, tak? I nie mówimy już, Księżycu, jak ty słabo świecisz. Zobacz, Słońce w południe. I nikt nie ma takich głupich myśli, bo się orientuje, że Księżyc jest ubogi. On nie ma w sobie źródła światła. Ale dzięki Bogu, że nie ma zaćmienia Księżyca. Że akurat teraz jest pełnia Księżyca, a nie taki mały rąbek. Bo akurat możemy iść bezpiecznie. Ja wiem, bo nieraz idę z mojej kolejki z pociągu do domu i wiem, co to znaczy. Czasami jak przyjadę i właśnie nie ma Księżyca, to tak muszę iść. Tak. Znam drogę, ale się boję, bo to jest bardzo wąska ścieżka, a tu jest nasyp kolejowy. A gdy on świeci, to idę bardzo odważnie. Cóż to jest za światło? Cóż to jest za światło? Tylko 5 watów. Ale nawet mała zapałka wystarczy, żeby zobaczyć. I właśnie to jest jego światło uzależnione od światła Słońca. Ale Księżyc współczuje Słońcu. On cały czas zimny, lodowaty, współczuje Słońcu. Bo Słońce się wykańcza. Ciągle wybucha i wybucha. Tam temperatura jest niemożliwa. On współczuje Słońcu. A Słońce mówi, spoko, spoko, jeszcze wytrzymam. Dam radę. I póki wytrzymam, to będę świecić. O, chwała Bogu, bo dzięki temu i ja będę świecić. I to jest właśnie współpraca. Nasza sprawiedliwość to nie jest nasza. My odbijamy to, co w Bogu jest. Chrystus jest naszą sprawiedliwością. On jest naszą świętością. 1 Koryntian, 1 rozdział, 30 wiersz. I gdy my jesteśmy blisko Niego, to On na nas świeci. A my odbijamy wobec ludzi. Jak Mojżesz, twarz Jego lśniła i wszyscy widzieli, bo był blisko Boga. I właśnie jesteśmy współpracownikami. Idziemy dalej. Zgorszenia. W niczym żadnego zgorszenia. Co znaczy wyraz zgorszenie? Tak żartobliwie mówiąc, kolega mój mi kiedyś powiedział, to znaczy, że być gorszym niż jest się teraz. A dosłownie to znaczy być przeszkodą. Ten wyraz dosłownie w języku oryginalnym oznacza być przeszkodą. Gdy jestem przeszkodą. Podczas posiłku siedzę, jak zła ciocia, patrzę cały czas, aha, o właśnie, a czemu on dzisiaj nie ma krawata i nie ma koszuli, jest w polu. A ten jeszcze sobie wziął, marynarkę wziął, lepszy od niego, ale jeszcze ma pomarańczowe. O, ludzie, kochani, jestem zgorszony. Nie mogę przemawiać. A jeszcze się nie ogolił, zobaczcie. Nie mogę być zgorszeniem. Jeśli ja będę zgorszony ciągle, będę przemawiać, on się ubierze porządnie. Kupi sobie garnitur, ogoli się, przyjdzie, żeby mnie słabego kaznodzieje nie gorszyć. A powiedz, na szczęście nie jestem gorszący się, to też i on się czuje dobrze. Gdy cały tydzień, być może cały tydzień chodzi właśnie tak, bo jest akwizytorem, więc musi być cały czas nagubrany, a wreszcie niedzielę przyjdzie na luzie, bo to jest jedyny dzień, to może być na luzie. A on jest w swetrze, albo w czymś, nie możemy go zaprosić. A więc to są sprawy do uzgodnienia, a nie do gorszenia się. I stąd czwarty wiersz mówi tak. We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, więzieniach, niepokojach, w trudach, czuwaniach, postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. Jest wiele ciekawych tutaj rzeczowników, określeń. Jeden z nich chcę podkreślić, w wielkoduszności. Temu faryzeuszowi potrzebna była taka cecha jak wielkoduszność. Czy rozumiemy to słowo? Ono po polsku bardzo ładnie brzmi. Bardzo ładnie brzmi. Człowiek, który ma co wielkiego? Wielką duszę. I znalazłem sobie jeszcze inne miejsce. 1 Tesaloniczan 5,14. Wzywamy też bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec niektórych. Tak? Wobec wszystkich. A więc są niesforni, to jakaś grupka. Są bojaźliwi, jakaś grupka. Są słabi, jakaś grupka. I do każdej z nich mamy odpowiedni sposób postępowania. A wobec wszystkich mamy być nie napominający do niesfornych, nie pocieszający do bojaźliwych, nie podtrzymywać słabych do słabych. Do wszystkich mamy być ludźmi wielkiej duszy. I tego właśnie nie stało człowiekowi, który był zajęty cały czas poprawnością religijną. I wiersz 42 mówi nam o religijności matematycznej. Biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę. To jest matematyka. Dokładne odliczanie. Redukcja, zer i mamy, prawda? Wiadomo, ile tu jest. Wiadomo, to jest bardzo łatwo obliczyć 10%. Z mięty, z ruty, z każdego ziela. To jest bardzo łatwo. Religia matematyczna. A pomijacie co? Te pierwsze 0,5, oni dokładnie załatwiają. Zewnętrzna rzecz, dokładnie. A drugie 0,5 jakoś nie bardzo im się chce. Nie bardzo im się chce. Dlatego też znalazłem sobie i odszukałem i wam teraz tutaj podam, ale właściwie to tu jest odnośnik. Nie ma odnośnika, ja sobie zrobiłem sam. Michała 6,8. 9,9,3 stronica. Michała 6,8, posłuchajcie. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Ostatnia księga Starego Testamentu mówi, czego Bóg żąda. Czego żąda Bóg? Dziesięciny, tak? Dziesięciny. I to trzeba, i tamto trzeba. Malachiasz mówi o dziesięcinie. Ale u Michałasza jest powiedziane nie o dziesięcinie, bo o tym mówił już Michałasz. Pan żąda od ciebie, byś wypełniał prawo, prawo Boże, nie ludzkie, tego, co Bóg oczekuje, a nie człowiek, bo to, czego Bóg oczekuje, jest niezmienne i Bogu zawsze chodzi o zasadę, nie o rytuał. Na ogół ludzie zawsze mówią o rytuałach, o zachowaniach. Pamiętam, jak byłem mały, miałem 5 lat, może jeszcze mniej, może 4. Siedziałem w pierwszym rzędzie i nie dostawałem do podłogi. I przyjeżdżał brat Czepieluk, nie wiem, czy ktoś go jeszcze pamięta i zna. Już nikt, prawda, może się tam niektórzy. I on pięknie przemawiał, dawał przykłady rozmaite. Lubiłem słuchać, bo bardzo barwnie przemawiał. I ja byłem tak zasłuchany, że nogami robiłem tak cały czas. Bo ja byłem bardzo żywy. Lubiłem biegać, coś robić. I mimowolnie, mimochodem, będąc skazany na bezruch, skazany z wyboru, bo bardzo lubiłem słuchać go. Ale mój organizm cały czas biegał. I pewnego razu jakaś siostra usiadła obok mnie i trzymała mnie za nogi. Bo w zborze ktoś pomyślał, kaznodziei to przeszkadza. Kaznodzieja się źle czuje, że on tam tymi nogami tak przebiera. I mnie trzymał, a ja cały czas, wiecie, i była taka walka, przeszkadzała mi słuchać. Dlatego później, gdyż byłem kaznodzieją i w pewnym zborze takim usługiwałem czasami, bo przyjeżdżałem do tego miasta z powodów zawodowych i byłem gościem czasem w środę. I jak ja mówię, to w taki sposób, jak teraz mówię, daję dużo pytań, pobudzam do myślenia. I z przodu siedział taki student z taką torbą, taką, wiecie, no, taką sportową, taką takim długim workiem, jak żeglarski siedział, prawda. Ja pytam, on dopowiada, odpowiada, zawsze jakoś reagował. Wszyscy tam tylko słuchając i w myślach reagowali, a on głośno. I ja czasami z nim prowadziłem głośny dialog, budując innych. I to było dla mnie dobre, bo ja jestem otwarty na tego rodzaju rzeczy. Wreszcie pastor któregoś dnia mówi, on ciebie obraża, on ci przeszkadza, ty masz głosić, a być cisza. Ale słuchaj, ale on myśli. Czy on często przychodzi do twojego zboru? No rzadko, bo on nas nie jest, on jest przyjezdny, a nawet nie ma gdzie mieszkać i pod mostem mieszka. Ale on przychodzi zawsze, gdy jest środa. W tygodniu przychodzi. Zobacz, że on słucha. Zobacz, że on myśli. A potem ze mną rozmawia, nie o ci moi boi, ale o tym, o czym żeśmy rozmawiali. I go to pobudza. On potem książki szuka, w jakichś książkach rozwiązań. Ja mówię, to jest twórczy człowiek. Dlatego nie zabraniaj mu odzywać się, gdy ja mam kazanie, mam nauczanie. A więc byś prawo wypełniał, ale i okazywał miłość bratnią. I w pokorze obcował ze swoim Bogiem. I teraz mam pytanie, dlaczego ten człowiek miał opór, aby trzymać się tego kwadratu, a pomijać prawo i miłość Boga. Dlaczego miał opór? I odpowiedź jest w wierszu następnym. Zobaczcie, bracia i siostry. Bo wy, faryzeusze, lubicie. Nie Boga lubicie, nie. Nie Boże Słowo. Nie człowieka lubicie. Co lubicie? Pierwsze miejsca w synagogach. Pozdrowienia na rynkach. A więc bardzo takie rzeczy ich zadowalają. Łukasz, 20 rozdział z kolei i wiersz 46. Strzeżcie się uczonych w piśmie, bo chętnie chodzą w długich szatach. Lubią pozdrowienia na placach i pierwsze krzesła w synagogach. Przednie miejsca na ucztach. A więc dostojeństwo zewnętrzne. Gesty zewnętrzne. Dlatego też to są groby nieoznaczone. Ludzie chodzą po nich i potem się skalają. Ale ja, kochani, znalazłem jeszcze coś innego, że czasami to może być grób oznaczony. Posłuchajcie. Mateusz 23, 27. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, którzy na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieprawości. Na zewnątrz się wydajecie ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz pełni obłudy i bezprawia. I dlatego jest powiedziane o ślepych faryzeuszach, o ślepych przewodnikach, ślepych faryzeuszach i o tym, by oczyścili swoje wnętrze, z tym, że inne Ewangelie nie mówią o tej jałmużnie. O jałmużnie. Dlatego też ja wziąłem z Ewangelii Łukasza, czyli lekarz to napisał i tak ładnie to zapamiętał i wypunktował właśnie, że ma być to ta jałmużna. I teraz właśnie ten zewnętrznie pobielony grób. Nie wiem, czy widzieliście groby Żydów. To właśnie one to są takie jak sarkofagi, prawda, prostokątne, wystające i pobielone. Tam nie ma niczego, tylko leżą kamyki. A skąd są te kamyki? Ktoś tam ich obrzucił kamieniami? Nie. Takie mają zwyczaj, bo tam Jeszcze mało kwiatów i tak dalej, a pełno kamieni. Jak ktoś przyjdzie, postoi, pomedytuje, pomodli się, co położy kamyk ku czci tego zmarłego, że ja tu byłem. My palimy świeczkę, oni kładą kamyk. I gdy z góry Oliwnej patrzyłem na taki właśnie cmentarz, bo tam poniżej jest taki cmentarz, to właśnie widziałem, tu jest dużo kamyków, tam było dwa kamyki. To był znak, ilu ludzi odwiedziło ostatnio ten grób. I one są takie ładne, pobielone, jasne. No ale wewnątrz wiadomo, co jest i się można po nich spodziewać. I stąd mamy wiersz 45 i 6. Odezwał się jeden z uczonych w piśmie, ze znawców Pisma Świętego i mówi tak. Nauczycielu, ty rozmawiasz z tym faryzeuszem. I właśnie. Gdyby był uczciwy, gdyby był obiektywny, jak prawdziwy egzegeta, który patrzy na oryginał, na słowa i mówi, no okej, okay, mój Kościół uważa inaczej, ale tu jest tak napisane i musimy tak to przełożyć. A właśnie, więc podejście obiektywne. Ten człowiek, znawca, nie jest obiektywny. Mówi tak, nauczycielu, mówiąc tak, i nas znieważasz. A więc chce zachować status quo. Wszyscy mają być kwadratowi, bo w naszym narodzie wszyscy są kwadratowi. I to jest dyktatura religijna. Nasza religia tak uważa, no ale Bóg inaczej mówi, no ale my jesteśmy prawdziwymi przedstawicielami Boga, który jest kwadratowy. Nie jest elityczny. Czas, twarz. Bluźnisz, mówi arcykapłan do Pana Jezusa. Bluźnisz, mówią w Sanhedrynie do apostoła Pawła. Czyli podejście nieobiektywne, bez zastanowienia się, ale podejście schematyczne. I biada wam, zakonoznawcy, że obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia. I jest dziesięcioro przykazań. Nowy Testament dla ludzi, którzy są w Chrystusie, daje tylko dwa. Miłuj Pana Boga z całego serca, siły, myśli i duszy. Już masz cztery pierwsze przykazania załatwione. A bliźniego swego jak siebie samego następne. I ktoś, kto się tego trzyma, ale jest człowiekiem odrodzonym, nawet nie będzie znał dekalogu, będzie żył zgodnie z Bożym prawem. Tak czy nie? Ale oni nawrócali na ludzi, gdy chodzi o Żydów, ponad 600 różnych przykazań kościelnych, synagogalnych. Nawrócali i każdy się potem gnie i gnie musi to wykonać. Wiersz 52 powiada, biada wam uczeni w piśmie, że pochwyciliście klucz poznania. Klucz poznania. To jest ładne wyrażenie. Czasami są tak zwane słowa kluczowe. Klucz poznania. To o co chodzi? Pochwyciliście. Sami nie weszliście. Dlaczego? Bo my nie lubimy być pokorni. My nie lubimy być normalni. My lubimy szanować. My lubimy wszystko to, żeby te gesty były. Dlatego my wolimy, prawda, tu stać i ciągle gromić, i ciągle nauczać. A moje prywatne życie jest moją prywatną sprawą. I tak wiele mój grobowiec, tam jest coraz gorzej, ale tu jest super, bo wszyscy mnie chwalą. Nie weszliście, ale tym, którzy chcą wejść, zabraniacie. Kochana, elipsa nie jest dobra. Dlatego też jest taki piękny tekst biblijny, który wszyscy znacie, ja go w tej chwili przywołam. Przypowieści 23-26. Synu, daj mi serce Twoje. Córko, synu, daj mi Twoje serce. To mówi Bóg. Przypowieści 23-26. Daj mi Twoje wnętrze. Owszem, gdy lubisz te rzeczy zewnętrzne, ale mówisz, ponieważ grozi mi taki sąd z Bożej ręki, ponieważ zależy mi na wiecznym życiu, zależy mi na tym, co istotne, okej, Boże, rezygnuję z tego. Poddaję się. Skąd ma takie myśli? Jechał pewien człowiek. Bardzo przedsiębiorczy, dziarski, gorliwie miłował Boga i Jego przykazania, faryzeusz, hebrajczyk z hebrajczyków, a więc taki oryginalny, wiecie, prawdziwy Polak. Polska dla Polaków. I nagle światło z nieba. Z konia spada. Ale pyta, kto ty jesteś? A Pan Jezus wyciąga dowód osobisty i mówi, o, zobacz. O, co mam czynić? Jak byśmy nazwali ten moment w jego życiu? Jak? Co? Głośno. No, no. No, dalej, oświecenie, dalej. Co? Przełomowy. Nawrócenie. A ja na wszystko dam inny wyraz, bo to macie rację. Abdykacja. Ten wyraz jest znany czy nie znany? Król, gdy chce dobrowolnie ustąpić z jakichś tam powodów. Ten król angielski chciał się ożenić z dziewczyną nie z rodu królewskiego, z ludu, to abdykował. Nie pamiętam, chyba Edward VI to był. Abdykował. Zrzekł się tronu, by mógł się ożenić z tą kobietą. A więc dobrowolne zejście z piedestału i z tronu. To jest właśnie nawrócenie. I apostoł Paweł, faryzeusz Szaweł abdykował. On ustąpił ze swego tronu. On poddał się Chrystusowi. Panie, co mam czynić? Idź do Damaszku. Tam spotkasz kogoś i tak dalej, i tak dalej. I to się w jego życiu wykonało. Czy on miał co żałować? Ananiasz, jakiś prosty uczeń pomarańczowej tiszerce przyszedł do niego. Ale Paweł nie widzi, że ma niedługą szatę, że dostojnik, która brzęczy złotem. Nie. Że wchodzi jakaś chłopina i mówi, Szawle, bracie. Już nie, dostojniku, tam wielki, tam, ty masz tam, steczą ci jakieś tam dokumenty, prawda, polecające listy, w ogóle. Nie. Szawle, bracie, posłał mnie Jezus. Takie normalne. Gdzie ten Jezus jest? Gdzieś w Jerozolimie? Gdzieś ma ten telefon, komórkę? Tak? Wydawałoby się, że nie ma tej osoby. Rzeczywistością jest Chrystus, potem napisał apostoł Paweł. To była rzeczywistość. Abyś przejrzał. Abyś uzdrowił Ducha Świętego. Jak Paweł to tego doznał, doświadczył, jak przeżył chrzest Duchem Świętym, nawrócenie, dał się ochrzcić, nagle jest inny człowiek. Dalej przedsiębiorczy. Dalej zapalony do Bożych spraw. Jemu się nie zmieniło nic. Co mu się stało? Stał się ateistą? Co to kochał Boga, teraz już nie kocha Boga? Nie. Jemu się dopełniło. Miał połówkę i był gorliwy w tym. I teraz mu Chrystus przez odrodzenie, nawrócenie dał drugą połówkę. Nagle stał się całością. I teraz Paweł głosi z pełną energią, z pełnym Bożym objawieniem, namaszczeniem głosi, że tym właśnie, o czym pisze Izajasz, inni prorocy, o czym mówi Mojżesz, o czym mówią psalmy, właśnie jest ten Jezus, którego pogrzebaliście, którego żeście ukrzyżowali. On zmartwychwstał. A więc daj mi Twoje serce. Jest też taki piękny tekst biblijny, Tytusa 3:5. Jest tam mowa o kąpieli odrodzenia. Kąpiel odrodzenia. I taki właśnie grobowiec, zatęchły, pełny tych kości, taki truposz prawdziwy, że ktoś go dotknie, to i człowiek czasami taki jest, ale słuchając Słowa Bożego, czasami przeżywając przez od Ducha Świętego karcenie, mój Panie, dosyć tego, zmieniam moje życie. I co Bóg robi teraz z tym, co jest tylko, no nie wiem, co można jeszcze więcej zrobić, niż tylko pogrzebać. Bóg te właśnie trupie elementy wrzuca do kadzi Ducha Świętego. I nagle wstaje nowy człowiek. Nie tamten nowy człowiek. To stało się z każdym, który się nawrócił i odrodził. Stało się z Szawłem, stało się z Saulem. Stało się z Nikodemem, stało się z innymi. I z każdym, również i ze mną. Bo ja byłem wychowany właśnie w kwadratowych ramach. Od dzieciństwa. Takie były czasy. I gdy Byłem na teologii w Warszawie, gdy poznawałem moją żonę, która studiowała socjologię, też była w Warszawie. To jest istotne, bo ja jako teolog miałem zawsze, prawda, swoje takie, wiecie, a ona jako socjolog zawsze badała to i to, jak jest w dzikich plemionach, jak jest w tym, wiecie, zawsze jakaś była względność. I ona, i myśmy rozmawiali przez 4 lata, bo tyle trwało nasze narzeczeństwo, właśnie 3,5, i dużo żeśmy rozmawiali, aż do dzisiaj rozmawiamy cały czas. I ona widziała, że jestem taki, wiecie, no, że nie ma, nawet nie ma co do mnie mówić, jak ona to była, to by potwierdzała. Bo ja na każdą rzecz miałem biblijny tekst. I nie było sił. Czy do kina wolno chodzić? Nie wolno. Prosta sprawa. To były lata 60. Czy wolno to? Nie wolno. Nie wolno. I tak cały czas tu napisane, tu, już wszystko załatwione. A ona była wychowana inaczej. Jej ojciec, ich zbór był inny. Inaczej. I nic mi nie mówiła, bo wiedziała, że jestem zaimpregnowany. I się modliła o mnie. I Bóg mnie zaczął zmieniać sam. Zaczął mnie zmieniać. I dopiero potem ja stwierdziłem, że to jest zupełnie coś innego. To jest to, o czym teraz mówimy. Pamiętam, że kiedyś po wielu latach odwiedziłem zbór w Nowym Sączu i tam był pewien brat, który się przeniósł z Krakowa i już mnie nie widział chyba z 12-13 lat. To już było trochę lat temu wstecz. I mnie słuchał. Mój bracie Kaziku, mój pastorze, jesteś zupełnie inny niż byłeś wtedy w Krakowie, a ja już wtedy byłem zmieniony. Nie znaczy, że jestem liberalny, nie. Po prostu z większą wielkodusznością podchodzę do sprawy, do ludzi. Mam cały czas żelazne zasady, zasady życia, ale gdy chodzi o różne przypadki sprawy, podchodzę z wielkodusznością, dlatego że ta kąpiel odrodzenia cały czas nas galwanizuje. Wiecie, co to znaczy galwanizować? I tam wtedy to przenikające są te procesy chemiczne, elektryczne i to się nabiera innej jakości. I kończąc już, jest pewien zbór. I ten zbór się chlubi. Czym on się może chlubić, ten zbór? Wszyscy dobrze znamy. Jestem bogaty. Niczego nie potrzebuję. A co Bóg mówi? Stoję u drzwi i pukam. To reszta, to ja wiem, że wy wiecie, jakie były rady, to ja to wiem. Ale chcę to podkreślić, co jest istotne w tym, o czym dzisiaj mówimy. Stoję u drzwi i pukam. To znaczy, że Jezus jest cały czas na zewnątrz tego zboru pańskiego. Zbór pański bez Pana. Jezus jest na zewnątrz. Bo oni mają wszystko już pobielone, kwadratowe, załatwione i już im niczego nie potrzeba, łącznie z Jezusem. Takie może być nasze życie samowystarczalne. Ale otwórz. Ja wejdę i będę cię nauczał przez 3 dni, tak? Tak jest powiedziane, czy nie? A jak jest powiedziane, siostro? Będę z tobą wieczerzał. Zobaczcie, posiłek. Zamykamy kółko. Posiłek, ale z posiłek z kimś, kto abdykuje. Nie jako grzesznik, jako chrześcijanin, czyli Chrystusowiec. Nagle abdykuje. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na tronie. Temu, który abdykuje, to jest zwycięstwo. On mówi, okej, przedtem sam się wdrapałeś na ten tron. A teraz, jak już tu zwraca sam dół, mówisz, że tu jest wspaniale, teraz chodź, mój drogi, chodź. Usiądź razem ze mną. Zupełnie inna sytuacja i inna jakość. Faryzeusz był na zewnątrz Bożego życia. Dlatego mógł bacznie obserwować, porównywać, oceniać, krytykować. Ale dzisiaj zaraz wewnątrz Nikodem, Szaweł, gdy się znaleźli wewnątrz Chrystusa. Mieszkajcie we mnie, a ja w was. Znamy ten 15 rozdział Ewangelii Jana. Już was nie nazywam niewolnikami. Paweł pisze o sobie, jestem niewolnikiem Chrystusa. Jestem sługą Chrystusa. Nie nazywam was niewolnikami. Nazywam was jak? Przyjaciółmi. bo mi się z wami bardzo dobrze rozmawia. Bo wam oznajmiłem wszystko, co mi ojciec powiedział. Bo nam się dobrze przy stole, przy wieczerzy rozmawia. Bo mamy założenie, że i kwadrat, i elipsa, i trójkąt, że wszystko jest możliwe. Oczywiście dla ludzi, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dlatego też, bracia i siostry, najważniejsza rzecz to być w Jezusie Chrystusie. Jest taki temat, i nowe kazanie, ale to już nie będzie kazanie, ale wam razu poddam, i który mi kiedyś poruszył, że jest w pewnym miejscu, w pewnym liście określenie tajemnica chwały. Tajemnica chwały Chrystus w nas. Dla nas chwała to jest śpiewanie, granie, uwielbianie. Tak, to są rzeczy zewnętrzne. To jest to, co uzewnętrzniamy. Ale tajemnicą tej chwały jest Chrystus w nas. Powstańmy razem i spędźmy czas teraz na wspólnej rozmowie z Jezusem Chrystusem. On jest między nami obecny. On chce być wewnątrz nas. On nasze ciała uczynił przez Ducha Świętego swoją świątynią. On chce oddziaływać na nasze myśli, uczucia, postawy, zachowania. On chce w nas świecić jako światłość. Słońce zamieszkało w nas. To nie jest odległość jak słońca i księżyca, nie. Słońce zamieszkało w tobie i we mnie. Jezus Chrystus przez Ducha Świętego w nas zamieszkał i On chce przez nas świecić.